Tomasz Klinger, witam Państwa bardzo serdecznie, a w dzisiejszym wydaniu audycji porozmawiamy o motoryzacji i o tym, co czeka tę branżę w 2025 roku. Od wielu dekad branża motoryzacyjna jest jednym z kluczowych sektorów europejskiej gospodarki, generuje prawie 7% PKB, jest także odpowiedzialna za blisko 14 milionów miejsc pracy, a to stanowi 6% zatrudnionych w Europie. Funkcjonuje w niej przeszło 17 tysięcy przedsiębiorstw, uwzględniając oczywiście dostawców na wszystkich poziomach. Co więcej, blisko 30% światowych patentów motoryzacyjnych pochodzi z krajów europejskich, a wartość 10 największych europejskich firm motoryzacyjnych sięga 200 miliardów euro. Szczególne znaczenie ma niemiecki przemysł motoryzacyjny, którego reprezentantów przez wiele lat uznawano za światowych liderów branży. To zaczyna się zmieniać. W ostatnim czasie europejska flagowa branża doświadcza spadku konkurencyjności na globalnym rynku. Europa musi stoczyć bój o obronę swojego sztandarowego przemysłu z konkurencją chińską. Na razie przegrywa tę batalię, tak wskazują eksperci, a fala zwolnień zapoczątkowanych przez Volkswagena i innych motoryzacyjnych gigantów dotarła także do Polski. Branża szacuje, że w przyszłym roku w Automotive nad Wisłą pracę straci 10 tysięcy osób. Jak będzie kształtował się rynek motoryzacyjny w naszym kraju i w Europie? I czy zapowiadane fuzje największych koncernów motoryzacyjnych na świecie są zapowiedzią nadchodzącego kryzysu w tym sektorze? Jak zarządzać wielkim przemysłem motoryzacyjnym i jak złożonym organizmem stały się fabryki samochodów? O tym wszystkim w dzisiejszym wydaniu Ludzie i Pieniądze. Będzie też o programie Mój Elektryk, który ponownie ma ruszyć w przyszłym roku i umożliwić pozyskanie dotacji na zakup samochodu elektrycznego. No i jeśli zdążymy, to poruszymy również temat wzrostu opłaty za przeglądy techniczne pojazdów. One od bardzo, bardzo wielu lat się nie zmieniły, jeśli dobrze pamiętam, to od 20 lat według prognoz opłata za przegląd techniczny osobówki w 2025 roku będzie wynosiła około 250 zł. Do tych wszystkich zagadnień wracamy po muzycznej przerwie.
Ludzie i pieniądze.
A dziś w audycji o przyszłości rynku motoryzacyjnego, jak będzie on wyglądał w nadchodzącym 2025 roku. Porozmawiamy też o programie Mój Elektryk i jeśli zdążymy, poruszymy przeglądy techniczne. Ten temat, ponieważ mają zmienić się w przyszłym roku także opłaty za tę usługę. A dziś goście audycji Ludzie i Pieniądze, dr Radosław Stojek, nauczyciel akademicki i prywatny inwestor, a także Bartosz Wiśniewski, doradca handlowy Jeep Alfa Romeo Auto Plus GZ. Panowie, bardzo serdecznie witam dziś w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, co może zmienić się w przemyśle motoryzacyjnym już w przyszłym roku, dr Radosław Stojek?
W przyszłym roku polski rynek motoryzacyjny może się zmienić. On jest już w trakcie zmian i to widać w skali globalnej, bowiem Polska jest jednym z europejskich potentatów produkcji baterii i podzespołów do autobusów, między innymi elektrycznych, ale też i do aut osobowych oczywiście. No jeżeli pokusilibyśmy się o zapytanie, czy polska motoryzacja to potęga, to na to pytanie są dwie odpowiedzi: i tak, i nie, bo nie, bo kojarzy się to z posiadaniem własnej marki samochodów osobowych, a niestety takiej nie mamy. Natomiast jesteśmy potęgą właśnie w produkcji baterii i autobusów elektrycznych, a w naszym kraju ulokowały swoje zasoby takie firmy jak niemieckie BMZ czy brytyjska John Matej, to jest bardzo istotne, czy koreańskie właśnie LG. W wyniku tych inwestycji powstało wiele miejsc pracy, zaczęła działalność wielu poddostawców, tworząc tysiące nowych miejsc pracy, więc ten rok 2025 zapowiada się kolejną realizacją obecnie panujących trendów globalnych. A dlaczego to jest rynek globalny, to pewnie sobie zaraz o tym powiemy.
Ale branża motoryzacyjna mówi jasno i wyraźnie, trzeba łączyć siły. Mówi to producent Honda i Nissan. Nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie, ale już branża przewiduje, że trzeba będzie te siły połączyć. włączyć Bartosz Wiśniewski? Dlaczego tutaj musi być takie wspólne działanie tych dwóch koncernów?
Ten trend konsolidacji tak naprawdę już od jakiegoś czasu jest widoczny na rynku. Nawet patrząc na firmę, w której ja pracuję, czyli dawne FCA, które się połączyło z koncernem francuskim PSA, teraz powstał Stellantis i to widać, że te połączenie i pieniądze, które tam płyną przez te połączenie, daje duże możliwości, nowe samochody, które powstają, nowe modele. Myślę, że Honda i Nissan w tym, co czeka ich i przez ten spadek sprzedaży na rynku chińskim i to, że muszą walczyć z Teslą, Nissan przez doświadczenia, które ma z produkcji na przykład Nissana Leaf, tego ich modelu elektrycznego, na pewno pomoże Hondzie w tym zagadnieniu. Pytanie tylko, co na to Renault, który jest udziałowcem dość...
Właśnie, panowie, jak połączyć dwie wizje, bo to są bardzo często tego typu problemy. Doktor Radosław Stojak. Jak zarządzać tym przemysłem motoryzacyjnym?
No właśnie, to nie jest taka prosta sprawa. Polska jest, tak jak powiedziałem, w pewnym sensie potentatem na rynku motoryzacyjnym i nasze firmy, ale nasze firmy przede wszystkim specjalizują się w działalności na poziomach łańcucha dostaw Tier 2 i Tier 3. I tutaj ten rynek motoryzacyjny, on jest podzielony na Tier 2, 3, 1 i OM, czyli to są oryginalni producenci sprzętu motoryzacyjnego, powiedzmy tak, wyposażenia aut. Pamiętajmy, że auto składa się, standardowe auto, każdy, niezależnie od marki, niezależnie od modelu, składa się z około 30 tysięcy części, więc...
Ktoś musi je wytworzyć.
No ktoś musi je wytworzyć, to jest niemożliwe, żeby jedna firma prowadziła produkcję wszystkich zespołów, podzespołów, prawda, na poziomie Tier 3 i Tier 2. I Polska odgrywa szczególnie ważną rolę na poziomie Tier 3 i Tier 2, który jest dostawcą, gdzie jesteśmy dostawcą do Tier 1.
Komponentów.
Tak jest. I teraz, proszę państwa, no co za chwilę się wydarzy? No, preferencje konsumentów wskazują ewidentnie na niskoemisyjność, mimo iż mamy chwilowe jakieś zawahania na rynku w sprzedaży aut elektrycznych. Natomiast ja bym tutaj tego, powiedziałbym, czarnego konia nie malował właśnie w takich czarnych kolorach, a wręcz przeciwnie, szukałbym kooperacji. Jak zarządzać? No to jest pytanie troszeczkę dłużej, musielibyśmy o tym porozmawiać, ale pamiętajmy o tym, że wraz z wdrożeniem zakazu rejestracji samochodów spalinowych i rozwojem elektromobilności, około 35% obecnej produkcji części samochodów w Polsce stanie się zbędne. Mamy czas do 2035 roku, aby zmienić naszą produkcję. Czy Polska ma na to szansę? Tak, uważam, że największe w Europie. Dlaczego? No, proszę państwa, to są wszystkie te elementy na poziomie Tier 2 i Tier 3. To, mówimy o transformacji z samochodów spalinowych na elektryczne, które wymagają zmiany technologii napędowych. To są zasady, które będą nowe w przemyśle motoryzacyjnym i dotychczasowy bieg rzeczy, powiedziałbym, będzie zupełnie odwrócony.
Panowie, pytanie bardzo zasadne w kontekście zbliżającego się roku. Czy samochody zdrożeją w 2025, bo średnia cena nowych pojazdów wynosi obecnie około 180 tysięcy złotych. Tutaj eksperci wskazują, że średnio cena pojazdu nowego może wzrosnąć nawet o 20-25 tysięcy, ale to nie jest nieuzasadnione, ponieważ jest wiele czynników, które na to się składa. I jest wywołane szeregiem wymogów wprowadzanych między innymi przez Unię Europejską. Wymogi oczywiście dotyczą bezpieczeństwa, automatyczne hamowanie, elektroniczna kontrola stabilności, asystent prędkości i tak, szereg innych elementów. Chcę zapytać praktyka Bartosz Wiśniewski, Autoplus GZ. Jak to będzie kształtowało się i jak wygląda ta sprzedaż na dotychczasowym poziomie?
Sprzedaż na dotychczasowym poziomie jest zadowalająca, że tak to ujmę, patrząc przez pryzmat naszego salonu, naszej sprzedaży. Przyszły rok niesie za sobą podwyżki na pewno. Zauważamy to już przy zamawianiu samochodów na rok 25. Zostały podniesione ceny przez producenta. Tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu i powtórzę to, im bardziej idziemy w ekologię, tym bardziej zaawansowane są systemy, które tam wykorzystujemy w silnikach i w samochodach, więc to musi nieść za sobą koszty, bo jeśli coś rozwijamy, no to musimy ponieść tego koszt. Dodatkowo właśnie Unia Europejska i wymogi związane z bezpieczeństwem i z komfortem użytkowania samochodów dla naszych klientów, to również podnosi cenę samochodu.
Jakiej wysokości będzie to podwyżka? Średnio ile zapłacimy? 10, 20 tysięcy? Czy te eksperckie tutaj przewidywania są prawidłowe?
Tego nie wiem, zobaczymy. Na chwilę obecną u nas nie podskoczyło jakoś to drastycznie, bo około 2-3 tysiące na samochodzie póki co.
Doktor Radosław Stojek, ile elementów będzie składało się na te podwyżki? No bo nie mówimy o obniżkach. Nie znam takiego zjawiska wraz z biegiem czasu.
No tak, wydaje się, że wszystkiego nie można tłumaczyć inflacją, ale wzrost cen surowców na świecie spowodowanych aktualną, bieżącą, globalną sytuacją można uzasadniać wzrostem podwyżek i zastosowanie nowych technologii, dostosowywania do nowych przepisów, to co pan redaktor powiedział, bezpieczeństwa, zasad bezpieczeństwa, tak? Tutaj asystent zmiany pasa, hamowania, prawda? I tych systemów bezpieczeństwa jest naprawdę sporo, bo jest aż kilkanaście. No to te ceny na pewno wzrosną w 2025 roku i należy się tego spodziewać. Pamiętajmy o tym, że koszt zastosowania nowego rodzaju technologii, rozwoju technologii i uzyskania tej technologii w małym aucie, tutaj mówię o tym segmencie A i B, będzie na tyle wysoki, że no za chwilę te auta będą wycofywane z rynku. To znaczy nie będzie chętnych na tego rodzaju auto. Mówię o autach segmentu A i B i te nowe rozwiązania będą stosowane no, w tych, powiedziałbym, autach, które posiadają swoją cenę wyższą, gdzie łatwiej można, przepraszam, że tak powiem, upchać tą kwotę podwyżki do tego wyższego, powiedzmy sobie, większego SUV-a.
To jaką klasowością zaczynają interesować się klienci? Bartosz Wiśniewski.
Głównym teraz motorem napędowym naszego salonu, czy też innych, tak jak rozmawiam z kolegami z branży, są SUV-y. Zaczynamy od C SUV, czyli takiego samochodu średniej wielkości dla czteroosobowej rodziny. Ostatnio ciekawe, akurat segment B, tylko że B podniesiony, czyli te wszystkie crossovery typu Toyota Yaris, czy nasz Jeep Avenger, to są samochody, które...
Troszeczkę napompowane.
Tak, trochę napompowane, podniesiony. Wygoda wsiadania przede wszystkim do takich samochodów, a też kompaktowe rozmiary napędzają tą sprzedaż tego segmentu B, bo segment A rzeczywiście już wymiera, można to ująć, ale przez te wszystkie systemy, które mamy w samochodach, czyli kamery 360, czujniki dookoła samochodu, klienci, czy też głównie też klientki nie boją się parkować tymi samochodami w ciasnych miejscach, bo wszystko widać, więc tutaj ten rozmiar tego samochodu też zaczyna rosnąć i nie boimy się.
Panie Bartoszu, czy rzeczywiście dzieje się na rynku coś takiego, że producenci w tej chwili już chcą kompleksowo sprzedać ze wszystkimi bajerami? Czy to będzie mniejszy, czy większy pojazd?
Tak, jest taki trend. Nawet to, że kiedyś kompletując samochód można było dodawać pojedyncze funkcje do auta.
I opcje,
teraz mamy takie opcje, a teraz mamy pakiety. Że jeśli chcemy mieć klapę bagażnika elektryczną, to musimy również wybrać nawigację i ładowarkę indukcyjną, chociaż z tego nie korzystamy. I taki pakiet jest zdecydowanie droższy. Jest to praktyka. Ona zaczęła być wykorzystywana podczas covidowych produkcji samochodów, żeby to usprawnić, tą produkcję. I tak już z nami została.
A teraz trochę o chińskiej motoryzacji. Czy Chińczycy są coraz lepsi w produkcji pojazdów, które pojawiają się coraz częściej w Europie? Marek, nie będziemy tutaj wymieniać, czy jesteśmy skazani na ich produkty i czy będziemy też zmuszeni do korzystania z ich komponentów motoryzacyjnych w najbliższych latach. Doktor Radosław Stojek.
Czy jesteśmy skazani? No, to jest takie pejoratywne znaczenie. To słowo ma takie pejoratywne znaczenie. Ja myślę, że Europa w tym zakresie, jesteśmy troszeczkę w Europie zapóźnieni. To znaczy, że no, chiński dostawca czy koreański zdecydowanie, no, powiedziałbym, wyprzedza technologicznie pod tym kątem tutaj aut elektrycznych i hybrydowych. No, wystarczy zwrócić uwagę na to, kto ostatnio był sponsorem tytularnym Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Niemczech. No, mieliśmy tych nazw nie wymieniać, ale...
Tak, to lokowanie produktów.
Tak, natomiast proszę Państwa, no,
zarządzanie wszyscy, ma... co mają dobrą pamięć, będą wiedzieć.
Zarządzanie ma jedno słowo na to, jest kooperacja. Ja bym nie przewidywał tutaj jakiejś tutaj tragedii rynkowej, tylko umieć dostosowania się do wymogów panujących obecnie w globalnych trendach. Przecież to samo działo się podczas I wojny światowej czy II wojny światowej. Takie zmiany, powiedziałbym energetyczne czy transenergetyczne, to jest bardzo istotne w kontekście naszego polskiego przemysłu. No niestety wspomniałem tutaj o wojnach, ale one bardzo często wymuszają ten postęp technologiczny.
Panie Bartoszu, Bartosz Wiśniewski, Grupa GZ, czy rzeczywiście Chińczycy dobrze realizują linię motoryzacyjną, zachęcają nas swoim designem? Coraz więcej reklam pojawia się przez firmy PR-owe realizowane na rynku polskim. Niektóre samochody wręcz, powiem szczerze, zachwycają wyglądem. Nie wiem, jak wygląda to od strony technicznej. Bartosz Wiśniewski.
Rzeczywiście zachwycają wyglądem, wyposażeniem i ceną. Tutaj te trzy aspekty są naprawdę ciężkie.
I czas
ciężkie.
Pokaże, jak to będzie działało.
Tak, dokładnie. Czas pokaże, jak to będzie wyglądało później. Dużo klientów mówi już, że będzie próbowało przynajmniej jazdy testowej samochodem marek chińskich. Będziemy musieli się, tak jak pan doktor wspomniał, adaptować do tego nowej sytuacji, która nas spotyka, bo spojrzałbym na to jeszcze z innej strony, ze strony bezpieczeństwa, że te chińskie samochody nie zawsze mogą nam dać te poczucie spokoju, pomimo tego, że zaoszczędzimy trochę w portfelu, później po tej sprawie posprzedażowej możemy się trochę tutaj czuć przestraszeni, bo tak jak nasze auta europejskie są już nam znane, są znane... części, jakie zamawiamy, dostępność tych części, naprawa tego samochodu. Ta strona posprzedażowa w chińskich samochodach jeszcze na szczęście kuleje i tutaj bym bardzo podkreślał to, że europejskie samochody będą przez najbliższe lata na pewno posprzedażowo lepiej zaopiekowane.
Panie doktorze, pytanie jeszcze do tak zwanych Chińczyków, niezależnie tych spalinowych czy elektrycznych. Czy te najbliższe lata, kiedy ta sprzedaż może się rozwinąć, mimo że ona już jest częściowo blokowana, mówię o rosnących chociażby cłach na samochody chińskie, bo tak branża europejska próbuje bronić się przed napływem tych pojazdów do Europy. Czy te najbliższe lata mogą pokazać, jeśli Chińczycy okażą się sprawni, no, że to całkowicie zmieni się, czyli pójdziemy w kierunku właśnie azjatyckich pojazdów, bo będzie na przykład dobry serwis, szybki, sprawny, długa gwarancja, no i wciąż nowa linia, nowy design.
No niewykluczone, że tak się może wydarzyć.
Doktor Radosław Stojek.
Pamiętajmy o tym, że stosowane dzisiaj, powiedziałbym w cudzysłowie, sankcje unijne na produkty chińskie, no, mogą nieść ze sobą pewnego rodzaju reperkusje i sytuacje zwrotne, odwrotne. To znaczy, my może nie powinniśmy podchodzić jako Unia Europejska, czy też może jako poszczególne kraje, do tutaj powiedziałbym ekspansji z kraju środka, tylko dlatego, że są to wyroby tańsze. Jak się okazuje, tutaj słyszeliśmy pana Łukasza, który mówi, że są całkiem niezłe, bo są bardzo dobrze wyposażone. Jak obsługa posprzedażowa, no wiadomo, że ona jeszcze się będzie wytwarzała i będzie tworzona przez następne lata, ale raczej wszystko na to wskazuje. Pytanie, co zrobią producenci europejscy w tym zakresie. I tutaj polityka unijna tutaj powinna być ukierunkowana jednak na zmianę tego przemysłu motoryzacyjnego, właśnie przejścia z silnika spalinowego na elektryczny. I tutaj przypomina mi się taka historia. Moi nastoletni synowie mówią: tato, co to będzie, jak nie będzie normalnych aut? Więc normalnym autem dzisiaj uważamy silnik spalinowy, prawda? Turbo doładowany najlepiej, V6, V8, prawda? I tak dalej, i tak dalej.
Ten, który wydaje niesamowity dźwięk.
Niesamowity dźwięk, tak. My to kochamy. Natomiast no, samochód elektryczny To jest zupełnie inne auto. Chociaż no, ogromny wzrost popularności samochodów elektrycznych na małych przestrzeniach, w miejscowościach chociażby takich jak nasza aglomeracja trójmiejska, proszę Państwa, do jazdy po mieście jest wręcz idealnym, bo Można jechać buspasem i parkować chociażby za darmo.
Tak jest. I jeszcze ostatnie słowo przed przerwą. Bartosz Wiśniewski. No właśnie, jeśli chodzi o ten temat związany z serwisowaniem aut chińskich. Pan wspomniał, że to jest jeszcze coś kulejącego, ale w tej przestrzeni medialnej informacja biegnie do nas bardzo prosta. 7 lat gwarancji, czyli zrobimy wszystko. Możesz zostawić ten samochód i wymienić, jak wygląda to w praktyce. Bartosz Wiśniewski.
Chciałbym wierzyć w tą 7-letnią gwarancję, to na pewno. Mam nadzieję, że żaden użytkownik, bo tego nie życzę oczywiście, samochodu chińskiego, będzie musiał się przekonywać, jak ta gwarancja działa. I tym optymistycznym akcentem chyba
zakończę. Sprzedawca aut.
10:30 to już najwyższa pora, abyśmy mieli krótką przerwę reklamową. Wracamy do dyskusji już po reklamach.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
A w dzisiejszym wydaniu audycji rozmawiamy o przyszłości motoryzacyjnej w Europie i w Polsce. Ze mną w studio goście dr Radosław Stojek, nauczyciel akademicki i prywatny inwestor, a także Bartosz Wiśniewski, doradca handlowy Jeep, Alfa Romeo, Auto plus GZ. Panowie, raz jeszcze witam na antenie. I wracamy do polityki motoryzacyjnej, ale tej opartej na konkretnych decyzjach Unii Europejskiej. No właśnie, jakie decyzje powinna podejmować Unia Europejska w sektorze motoryzacyjnym na najbliższe lata? Doktor Radosław Stojak. Co jest ważne?
Bardzo istotnym elementem jest to, w jaki sposób Polska, ale cała i Unia Europejska będzie kształtowała swoją politykę przemysłową. I tutaj potrzeba jest absolutnie niezbędna już dzisiaj, na dzisiaj. Potrzeba jest odpowiednich mechanizmów, ale nie programy, tylko już gotowe procedury przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do takich trzech głównych tematów w branży motoryzacyjnej. To jest produkcja, drugie to jest handel detaliczny i trzecie badania i rozwój. I my pod tym kątem jako Polska mamy szansę zmienić się i dostosować w stopniu najwyższym w całej Unii Europejskiej, bowiem my, w Polsce jest wiele firm, które już kooperuje, które już funkcjonują w tych obszarach. Co więcej, to jest dziedzina przemysłowa i teraz dziedzina, powiedziałbym, taka formalno-prawna, to potrzebujemy takich systemów podatkowych w naszym kraju, które umożliwią przedsiębiorstwom wielonarodowym z Unii Europejskiej i też poza repatriację zagranicznych zysków z powrotem do naszych systemów podatkowych. To jest, proszę Państwa, bardzo istotny element, no bo jeżeli sobie wyobrazimy, że ktoś z zewnątrz, czyli spoza Unii Europejskiej, przyjedzie do naszego kraju i będzie chciał otworzyć fabrykę. Wiadomo, że fabrykę buduje się od zera, no to jeżeli sobie wyobrażamy, że taka kolejna inwestycja nastąpi w Europie, to tak nie do końca może być, bowiem, proszę Państwa, istnieje bardzo silna regionalna konkurencja i tylko sprowadzenie do tych trzech, tych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tych trzech obszarach jest tutaj kluczowe, bardzo istotne w naszej polityce.
I teraz o elektromobilności. Chciałem zapytać o przyszłość elektryków. Czy one wciąż nie budzą naszego zaufania, bo okazuje się, że udział samochodów elektrycznych w rynku nowych pojazdów osobowych w Polsce stanowi około 3%. To plasuje nas na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Pytanie do pana Bartosza Wiśniewskiego. No właśnie, czy klienci są wciąż nieprzekonani do elektromobilności?
Często tutaj czynnikiem wpływającym na niezakupienie takiego samochodu przez klientów jest cena tych samochodów elektrycznych, bo one jednak są droższe od samochodów
tradycyjnych.
Tradycyjnych, dokładnie tak. Często jest to właśnie też obarczone strachem przed tym brakiem dogodnej infrastruktury w Polsce do ładowania, choć tutaj akurat mamy na to na tą obiekcję, mamy kilka też rad albo takich bardziej sugestii klientów, bo te samochody mają coraz większe zasięgi, więc ładowanie raz w tygodniu takiego samochodu też wystarczy, żeby poruszać się po mieście. Jeśli to są takie krótkie odcinki jak szkoła, dom, zakupy, no to te koło tygodnia myślę, że nad takim samochodem elektrycznym możemy spokojnie się poruszać, więc te 20 czy 30 minut ładowania na szybkiej ładowarce też ewentualnie może pomóc, ale rzeczywiście klienci, jeśli mają możliwość jeszcze w tych czasach wybierać samochody spalinowe czy hybrydowe, to częściej wybierają.
Decyzja idzie w tym kierunku. Tak. Panowie, przy tym temacie koniecznie musimy powiedzieć o infrastrukturze, bo kiedy podróżujemy po krajach Europy Zachodniej, czy pojedziemy na północ do Skandynawii, tam wyraźnie widać, że na każdym kroku jest ładowarka, są te tak zwane chargery, czyli punkty szybkiego ładowania. Doktor Radosław Stojek, jaka jest przyszłość infrastruktury i w jakim tempie powinna się rozwijać, jeśli chodzi oczywiście o Polskę?
Rozwijać powinniśmy się wstępie zdecydowanie szybszym niż obecnie. Dzisiaj, no kilka lat temu w zasadzie nie wyobrażałem sobie podróży z Gdańska do Warszawy, przepraszam, autem elektrycznym. Dzisiaj jest to możliwe, z tym, że wciąż zajmuje to wiele więcej czasu niż tradycyjnym środkiem, powiedzmy sobie, spalinowym. Niemniej jednak musimy się zdecydowanie szybciej rozwijać, bo w Europie jest o wiele więcej tych stacji ładowania, szybkiego ładowania. Ta infrastruktura to jest bardzo istotne. To jest, no, to jest jakby powiedzieć dodatkowa dziedzina, dodatkowy podsektor w dziedzinie aut, czy w ogóle w samym przemyśle motoryzacyjnym w Polsce. Niestety słabo u nas rozwinięty. Czy to jest wina bezpośrednich inwestycji? Trudno powiedzieć. Być może trudności środowiskowe, być może też no, niedostosowana odpowiednia technologia, może auta nie są przygotowane jeszcze na te szybkie ładowania, chociaż tak jak słyszymy, tutaj pan Łukasz powiedział, że pan Bartosz, przepraszam, jest o wiele szybciej, jest dzisiaj o wiele lepiej niż jeszcze kilka lat temu było, więc proszę państwa, no, te kilka lat następne zmieni całkowicie tę branżę motoryzacyjną u nas. Pytanie, czy my potrafimy się do tego dostosować.
No cóż, zobaczymy. 3 lutego przyszłego roku rusza nabór do nowej odsłony programu Mój Elektryk. O dopłatę do 40 tysięcy złotych będziemy mogli się starać na zakup, leasing lub wynajem długoterminowy nowego pojazdu. Tak przekazuje Ministerstwo Środowiska. Budżet programu to 1,6 mld złotych ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Doktor Radosław Stojek, będzie zainteresowanie tym programem i jak w rzeczywistości będzie wyglądała jego realizacja?
Czy będzie zainteresowane, to konsumenci pokażą. Natomiast wiadomo, że jeżeli są na to pieniądze i będzie można dostać, to każdy będzie próbował przynajmniej po nie sięgnąć. Czy je otrzyma, to też jest zupełnie inna sprawa. Natomiast, proszę państwa, ja nie wiem, czy dobrym sposobem na zachęcanie do zakupu elektryków jest właśnie uzyskanie jakiegoś bonu.
Ale Europa Zachodnia tak robiła, tak zrobili nasi.
No i dlatego sąsiedzi. Nie wiem, czy jest to dobre rozwiązanie, nie sądzę. To znaczy uważam, że przede wszystkim powinniśmy, jeżeli chcemy to zrobić w Polsce, to powinniśmy skrócić łańcuch wartości, jak wygląda u nas zarządzanie logistyczne łańcuchem wartości u nas części. Wtedy wówczas będą tańsze samochody, a nie tylko obarczone właśnie tymi regulacjami, o których wspominaliśmy w pierwszej części programu.
Czy może być to wsparcie dla sprzedawców Mój Elektryk i troszeczkę zmienić tę tendencję, o której mówiliśmy w tej chwili, tego swoistego nieprzekonania klientów do samochodów elektrycznych? Bartosz Wiśniewski, Grupa GZ.
Na pewno wsparcie dla nas będzie, bo jeśli możemy dostać jakieś dofinansowanie do samochodu, to na pewno wielu klientów z tego skorzysta. Tym bardziej, że teraz firmy leasingowe czy firmy wynajmujące biorą na siebie tą dotację i klienci tak naprawdę zostają tylko z ratą dopłacenia za dany samochód, na przykład w wynajmie długoterminowym, bo to jest chyba najbardziej powszechna forma sprzedaży samochodów elektrycznych, czyli wynajem długoterminowy. I przy tej dotacji tak naprawdę cena samochodu spada również rata. Może dojść do takiej sytuacji, że w przyszłym roku przy tak wysokiej dotacji będziemy mieli ratę za samochód w wysokości 400-500 zł miesięcznie w wynajmie długoterminowym, bo te dotacje na siebie biorą firmy leasingowe, więc klient nie ponosi żadnych kosztów na początku zakupu poza ubezpieczeniem.
No właśnie, jeśli chodzi o samochody elektryczne, o ich przyszłość, część europejskich producentów zwolniło tempo w tym zakresie. To już widzieliśmy w grupie VAG, która ograniczyła produkcję samochodów elektrycznych, a to jest spowodowane oczywiście zapotrzebowaniem rynkowym. Tu też rodzi się pytanie, jaki jest bilans zysków i strat. Mam na myśli koszt produkcji, eksploatacji, a na końcu utylizacji. Doktor Radosław Stojak.
No wydaje się to trend nieunikniony, ale może, być może mamy zadyszkę w tym zakresie. Natomiast, proszę Państwa, należy zwrócić uwagę, że polityka klimatyczna w tej chwili, czy pakiet 55, no, to są pewne wymogi transformacji energetycznej, które musimy przejść i które, czy powinniśmy przejść, to też jest zupełnie inne pytanie i odmienna dyskusja, czy faktycznie to powinno być realizowane, czy ten program powinien być realizowany. Natomiast jakakolwiek zmiana, pamiętajmy o tym, że nigdy życie nie będzie takie same i wszędzie zmiany następują, w życiu zawodowym, osobistym, w życiu na rynku przemysłowym też i te surowce też się będą zmieniały. Może nie surowce, ale to, co powstanie z tych surowców, wówczas na pewno dojdzie do takich zmian i no pytanie, czy my potrafimy się na to przygotować, bo clue całego problemu jest takie, że albo się do tego przygotujemy, albo nie. Albo Europa będzie na etapie deindustrializacji, bądź też będzie dalej się zgodnie z trendami globalnymi rozwijała.
To temat rzeka oczywiście, elektromobilność i motoryzacja tradycyjna. Panowie, obiecałem też naszym radiosłuchaczom, że na koniec dzisiejszej audycji pomówimy o przeglądach technicznych, ale nie chodzi o zmiany w ich realizacji, tylko chodzi o ceny przeglądów technicznych. One od 20 lat są na tym samym poziomie. Dzisiaj koszt wynosi 98 zł. Ta proponowana zmiana w przyszłym roku ma wynieść 250, ale tutaj ustawodawca jeszcze nie mówi i nie ma konkretów w tej sprawie. Cały czas toczą się rozmowy. Pytanie do pana Bartosza Wiśniewskiego. Czy ta podwyżka jest w jakiś sposób uzasadniona? No bo przez wiele lat, oczywiście z pozycji klienta patrząc, to jest bardzo przyjazna kwota. Natomiast z pozycji już kogoś, kto prowadzi stację diagnostyczną, już nie. Bartosz Wiśniewski.
Tak, z pozycji klienta, tak jak ja jestem użytkownikiem samochodu, jest to przepiękna wręcz kwota za roczne badanie techniczne. Z punktu przedsiębiorcy uważam, że jest to kwota zdecydowanie za mała, oczywiście, że tak, bo same koszty wynajmu jakiegoś budynku, sprzęt, który często jest leasingowany czy kredytowany, który do tego służy, energia rosnąca, to jest bardzo mała kwota, którą nie można zaspokoić tej potrzeby portfela tego właściciela takiej stacji kontroli pojazdów i ta kwota musi wzrosnąć, żeby ten biznes był opłacalny dla tych osób, które prowadzą takie stacje.
Ja tylko dodam, że diagności muszą jeszcze podzielić się tą opłatą z Urzędem Wojewódzkim. Doktor Radosław Stojak, jak dostosować tę opłatę? Czy te 250 to dużo, czy wciąż mało? Mało pewnie dla stacji diagnostycznych. Mówiono o 500 zł.
Osobiście jestem trochę skonfundowany, bo to chyba ostatnia opłata, która nie przeszła podwyżki, tak jak pan redaktor wspomniał, ostatnie 20 lat. Dzisiaj 98 zł. Auta spalinowego bez instalacji gazowej.
A z gazową 162. Tak.
Natomiast no, ja jestem troszeczkę tym naprawdę zdziwiony i tak chyba rozczarowany samą interpretacją tego, dlaczego ta podwyżka musi być zrealizowana, bo mamy inflację, bo trzeba stacją kontroli pojazdu no, podnieść co właśnie? Cash flow, czy płynność finansową, no na ile to się podniesie, to proszę Państwa, no bez przesady ten przegląd musiałby kosztować o wiele więcej, żeby taka stacja kontroli pojazdów mogła się samodzielnie utrzymać. To bez najmniejszej możliwości, to tak jak przedmówca wspomniał przed chwilą, to są ogromne koszta prowadzenia takiej działalności gospodarczej i ten przegląd techniczny powinien więcej kosztować. Natomiast z punktu widzenia, tak jak panowie mówiliście, użytkowników aut i co roku mamy wydać jakąś sporą kwotę pieniędzy, no to nie jest już takie miłe dla nas. Jak to jest w Unii Europejskiej? Proszę Państwa, no w Unii Europejskiej jest rozporządzenie z 2014 roku, funkcjonuje, różne kraje mają różnego rodzaju przepisy, najbardziej liberalne mają Włosi. No, Włosi słyną w ogóle z takich, powiedziałbym, bardzo liberalnych
rozwiązań.
Przepisów.
Tak.
No, to mówi się, że we Włoszech są dwie religie. Ta religia rzymskokatolicka i religia zwana Ferrari, więc dobrze by było, żebyśmy my mieli taką też religię.
Chociaż jak wejdziemy w szczegóły tego pojazdu, to on jest różnie wykonany.
Więc wracając do opłaty, no naprawdę jest mi bardzo trudno zrozumieć, jak można tłumaczyć podnoszenie kwoty administracyjnej kosztami inflacji. To tak jak moglibyśmy powiedzieć, że Narodowy Bank Polski w wyniku tego, że mamy wysokie stopy procentowe, musi podnieść WIBOR. No, no to, proszę Państwa, no, to takie masło maślane, ale jednak no, musimy się przygotować na wzrost tych kosztów. Jak one będą wysokie, to ostatecznie jeszcze zobaczymy. Natomiast te przeglądy techniczne też wykluczą, proszę Państwa, z rynku auta, które już nie powinny dawno jeździć, no bo no, musimy sobie powiedzieć prawdę, że są auta tak zwane wiekowe, bądź też bardzo mocno używane, czy bardzo drastycznie, nawet powiedziałbym, używane, tak, wyeksploatowane, które nie powinny już jeździć po naszych drogach, bo stanowią zagrożenie dla nas, dla użytkowników. Więc tutaj pod tym kątem absolutnie powinniśmy mieć ogromną, się cieszyć i pod tym kątem powinniśmy tutaj przybić piątkę.
No i będziemy czekać na legislacyjne rozwiązania w tym zakresie. Państwu przypomnę, auto osobowe 98 zł, to z instalacją gazową 162, motocykle 62 zł. No i o dziwo, ciężarówka tylko 153 zł. No a dziś o motoryzacji, o przyszłości tej branży, a także o programie Mój Elektryk i kosztach przeglądów technicznych. Rozmawialiśmy w studiu podczas audycji Ludzie i Pieniądze. Moimi Państwa gośćmi byli dr Radosław Stojek, nauczyciel akademicki i prywatny inwestor, a także Bartosz Wiśniewski, doradca handlowy Jeep, Alfa Romeo, Auto Plus, GZ. Panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę, a Państwa zapraszam już w imieniu Iwony Wysockiej na poniedziałkowe wydanie audycji Ludzie i Pieniądze.
Dziękuję bardzo.